Dziś gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK jest poseł Nowoczesnej, Michał Stasiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Takie mam wrażenie, że słabnie pozycja naszego regionu w strukturach pana partii. Posłanki Joanny Scheuring-Wielgus z Torunia i pana, posła z Bydgoszczy, nie ma już w prezydium.
Ja rozumiem takie przywiązanie do obserwowania tego, kto jest w jakichś organach umocowany i z jakiego jest regionu. Natomiast proszę mi wierzyć, nie przykładałbym do tego wagi. Ja byłem w prezydium, to znaczy od początku mnie nie było, potem zostałem z Kamilą Gasiuk-Pichowicz dołączony na 2 miesiące, a teraz znowu mnie nie ma.
I pojawiam się i znikam.
Tak, i nie jest to związane absolutnie z faktem, że pewien region albo pewni posłowie są mocniej umocowani albo mniej umocowani. Myślę, że to jest funkcja pewnych zadań, jakie sobie wyznaczamy i pewnych funkcji, jakie sobie przypisujemy.
To już tych zadań w prezydium pan nie będzie miał, to jakie pan teraz będzie miał zadania?
To też nie jest tak, że zadania są przypisywane tylko tym, którzy są w prezydium. Tak naprawdę bycie w prezydium jest związane przede wszystkim z tym, że trzeba być bardzo dużo czasu w Warszawie. Ponieważ prezydia odbywają się w dniach, w tygodniach sejmowych, ale również odbywają się w tygodniach niesejmowych i to co najmniej 2 razy w tygodniu. A to oznacza, że można mniej być w regionie, bo czas nie jest rozciągliwy i ma się go tylko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Czyli pan by wolał być
w związku
bardziej w regionie?
Z tym ja tak, na pewno chcę być mocniej w regionie. Poza tym ja bardzo dużo również jeżdżę po Polsce, ponieważ koordynuję akcję in vitro w samorządach, która w Bydgoszczy się zaczęła. I teraz ten temat, podobnie jak w Bydgoszczy, dojrzewa w wielu miastach. Ja jestem konsultantem w tej kwestii i po prostu muszę być w bardzo wielu miastach Polski. Kolejna rzecz, którą prowadzę, to jest kwestia systemu energetycznego w Polsce, energetyki, w tym energetyki odnawialnej. To jest też temat, który nie wymaga bycia w prezydium, a zabiera bardzo dużo czasu. I trzecia rzecz to tak zwana sieć ekspercka Lepsza Polska, czyli bardzo duża liczba osób, która zgłosiła się do nas zaraz po wyborach, różnego rodzaju niepolitycznych ekspertów z różnych dziedzin. Miał tym się zajmować Paweł Rabiej, nasz rzecznik, i podsumowując roczne działania w tym obszarze, stwierdziliśmy, że jest to głęboko niesatysfakcjonujące, dlatego ja również przyjąłem to na siebie, a to też jest związane z tym, że do tych ludzi trzeba pojechać, spotkać się i tak dalej.
Podejrzewam, że już niedługo będzie pan miał jeszcze wiele dodatkowych obowiązków związanych z wyborami samorządowymi, ale o tym za kilka chwil, bo teraz chciałbym porozmawiać o głośnej ostatnio sprawie prowokacji dziennikarskiej w TVP Info. Podczas programu Studio Polska pojawiła się informacja o rzekomym zatrzymaniu Ryszarda Petru jako rosyjskiego szpiega. Reakcja Nowoczesnej? Skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zapowiedź wniosku o odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Dziennikarz Maciej Pawlicki, który przekazał tę informację, o której mówiłem przed chwilą, w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl bagatelizuje sprawę i mówi: chcieliśmy pokazać, że kłamstwo ma niedobre konsekwencje i to się udało. Moje pytanie, panie pośle, czy Nowoczesna nie zna się na prowokacji dziennikarskiej?
Nowoczesna bardzo dobrze zna się na prowokacji dziennikarskiej, natomiast temat nie dotyczy tak naprawdę tego jednego zdarzenia. To jedno zdarzenie to jest pewien symptom obecnej kondycji mediów publicznych w ogóle w Polsce. Ja oczywiście abstrahuję od tego, że pan Maciej Pawlicki, który notabene jest tak naprawdę politykiem PiS-u, ponieważ w ostatnich wyborach kandydował z listy PiS-u do Sejmu.
Nie dostał się, ale
wiemy, z jakim obozem jest związany. Gdyby pan Maciej Pawlicki na przykład tę informację podał na zasadzie takiej, że, a teraz podam państwu przykład fałszywej informacji, i odczytał to, co odczytał, tam to wyglądało trochę inaczej. Mógł na przykład wygłosić następujące zdanie. W wielkiej akcji policji przeciw pedofilom zatrzymano Antoniego M., ministra obrony narodowej. Uwierzyliście państwo w tę informację? Nie? To dobrze, bo to jest nieprawda. Dziwnym trafem telewizja publiczna, która tak naprawdę nie jest telewizją publiczną, bo to bardzo krzywdzi to określenie i powoduje, że u odbiorcy odbiór definicji media publiczne jest kojarzony z telewizją publiczną i z radiem publicznym, powoduje, że tego typu informacja nie powinna się w telewizji publicznej znaleźć podana w tej formie. To była informacja, potem była czołówka programu i dopiero potem było zaprzeczenie. Praktyka pokazała, że ta informacja zaczęła żyć swoim życiem.
Wy składacie tę skargę jako Nowoczesna, czy każdy oddzielnie? Pan złożył, tak?
My złożyliśmy, ponieważ jest trójka posłów w Nowoczesnej, Grzegorz Furgo, Marta Golbik i ja. My prowadziliśmy rozmowy z PiS-em, z posłami PiS-u, z ministrem Czabańskim na temat ustawy o mediach narodowych. Wtedy, kiedy ona była, nie wiem, przygotowywana, spotkaliśmy się nawet z panem ministrem w Ministerstwie Kultury, ponieważ los mediów publicznych leży nam bardzo mocno na sercu. Powiem dlaczego. Dlatego, że my jeszcze przez wiele lat byliśmy nie aktywnymi politykami, tylko byliśmy widzami. I my wiemy, że to, jakie są media publiczne teraz, to nie jest tak naprawdę tylko wina jednej opcji politycznej. Media publiczne były zawłaszczane przez różne opcje polityczne w różnym procencie, w różnych konfiguracjach, przez całą Polskę niepodległą do 89
roku. Czyli uważa
roku.
Pan, że ludzie się zmieniają, zasady nie?
Zasady nie. Dlatego najwyższy czas, aby telewizja publiczna wreszcie zaczęła kierować, i radio również, zaczęła kierować się tym, co jest najważniejsze, czyli niezależnością od polityków, niezależnością dziennikarzy, aby dziennikarz nie był stroną w politycznym sporze, aby oddzielał informacje od komentarza, aby misja na przykład w dziedzinie kultury narodowej była tym, czym telewizja publiczna się zajmuje, a nie promocją kultury, która występuje w mediach prywatnych. Ponieważ wydaje mi się, patrząc na historię telewizji w ogóle w Polsce, że za czasów komuny misja krzewienia kultury narodowej była lepiej wykonywana przez media komunistyczne niż obecnie. Dlaczego? Dlatego, że oglądamy cały czas na przykład Kabaret Starszych Panów, który był nagrywany, tworzony w mediach czasów PRL-u, a dzisiaj oglądamy Gwiazdy Disco Polo i tłumaczy się nam, że taka jest po prostu dzisiaj nasza kultura narodowa, a jest to głęboka nieprawda.
To teraz chciałem zapytać o coś innego. Platforma Obywatelska zapowiada na ten tydzień przedstawienie pytań w referendum dotyczącym reformy edukacji i kadencyjności w samorządach. Będziecie wspierali Platformę w tych działaniach?
Mam poważny problem z Platformą Obywatelską pod jednym względem. Pod względem wiarygodności ich propozycji. Jesteśmy obecnie w opozycji. Platforma i my. Natomiast niestety ciężko zapomnieć, że wtedy, kiedy Platforma rządziła, miała bardzo negatywny stosunek do referendów w ogóle. Wiele referendów i wiele podpisów milionów zostało złożonych w Platformie. Platforma wtedy nie przywiązywała do tego wagi. W tej chwili tak naprawdę uważam, że reformy edukacji nie da się zatrzymać.
No nie da się, ona bo jest zostanie, podpisana, wchodzi w życie.
Ona zostanie wdrożona. W związku z tym działalność polegającą na zbieraniu podpisów pod referendum uważam za tak naprawdę politycznie bezproduktywną. To może być swego rodzaju narzędzie do, nie wiem, przetestowania struktur, czy też wywarcia pewnej presji, ale to niczego tak naprawdę nie
da. A dwukadencyjność, panie pośle? Tak wydaje mi się, że
oczywiście jeszcze
być...
dokończę. Zaznaczam jak najbardziej, jestem przeciwny tej reformie, ale jeżeli ma być ona wprowadzona, to szukajmy w tej reformie mimo wszystko pewnych plusów, albo patrzmy na ręce PiS-owi i mówmy, w których miejscach należy tę reformę poprawić, jeśli chodzi na przykład o podstawy programowe. Bo jeżeli nie wygramy ze strukturą, ona będzie wprowadzona, to działajmy tam, gdzie to działanie po prostu przyniesie jakiś dobry efekt.
Okej, to teraz dwukadencyjność. Wydaje mi się, że powinniście być tym zainteresowani, bo tak jak pan powiedział, jesteście młodą partią, niedawno jeszcze nie byliście politykami. Nie macie takich działaczy, którzy kilka kadencji są na jakimś stanowisku, prezydenta, burmistrza.
Zgadza się. Ale nie możemy się zgodzić na to, aby kadencyjność, której jesteśmy zwolennikami i która znajduje się w naszym programie, była traktowana jako narzędzie w walce politycznej i służyła tak naprawdę nie być może dobrej idei, jaką jest kadencyjność urzędników, ale walce politycznej z przeciwnikiem, czyli wyeliminowaniu tych, którzy przetestowali swoje osiągnięcia i popularność poprzez kolejne wybory i pełnią na przykład funkcję prezydentów przez kilka kadencji i mają być ukarani za to, że są zagrożeniem dla PiS-u. Dla mnie sprawa jest w ogóle podstawowa i dotyczy tak naprawdę konstytucji. Wprowadzenie kadencyjności wstecz, czyli uniemożliwienie kandydowania już wybranym prezydentom, burmistrzom, wójtom, oznacza złamanie konstytucji w zakresie biernego prawa wyborczego i jasno o tym mówi artykuł 31 Konstytucji. Ja tutaj nie widzę możliwości, aby nawet wybrany przez PiS Trybunał Konstytucyjny inaczej odczytał ten artykuł. To będzie podstawa do zaskarżenia tego w instytucjach również europejskich, na przykład w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. I to nie będzie na zasadzie skarżenia do obcego nam mocarstwa, ponieważ wielu polityków PiS-u również korzysta z tej opcji, na przykład profesor Zybertowicz zaskarżył dwa wyroki w swoim słynnym sporze z Adamem Michnikiem. Są to nasze sądy, mamy tam swoich sędziów również. W związku z tym jest to ostatnia instancja. To jest nie do obronienia od strony politycznej i od strony prawnej.
To
i
na koniec
PiS na tym przegra.
Na koniec szybciutko o wyborach samorządowych. Wszyscy się do nich zbroją albo mówią, że się zbroją. Na jakim etapie jest Nowoczesna, panie pośle? Kiedy poznamy na przykład kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów naszego regionu?
Na pewno będziemy starali się wystawić kandydatów na prezydentów we wszystkich miastach prezydenckich Kujawsko-Pomorskiego. Ciężko w tej chwili mówić, jaka będzie konfiguracja wzajemnych relacji w opozycji.
Lista do sejmiku?
Lista do sejmiku na pewno tak, ale również podkreślam, nie wiemy, jaka będzie ordynacja tak do końca. Być może będzie taka ordynacja, która w pewnym sensie wymusi koalicję opozycji i oczywiście ja mogę zadeklarować, że na taką koalicję jesteśmy gotowi. Jeżeli taka koalicja nie będzie wymuszona ordynacją, to oczywiście będziemy stawiać na to, aby reklamować własną markę i pokazywać własnych ludzi pod naszym szyldem. Na pewno będziemy mieli kandydata na prezydenta Bydgoszczy, ale to również zależy
od... Już wiadomo, kto to?
Nie wiadomo. Natomiast zależy to oczywiście również od sytuacji. Na pewno.
A pan się skusi?
Na pewno najważniejsze jest to, aby w Bydgoszczy nie wygrał PiS. To dla całej opozycji, a takie rozmowy już prowadzimy między sobą, jest warunkiem niezbędnym i tutaj myślę, że jesteśmy bardzo elastyczni.
A będą wcześniejsze wybory samorządowe?
No wydawało się, że będą, ale ostatnie deklaracje prezesa posła Jarosława Kaczyńskiego wskazują, że jednak nie.
A z kolei posłanka Krystyna Pawłowicz uważa inaczej, tutaj fragment z wpisu na Facebooku. Trzeba przywrócić samorządy mieszkańcom, już niedługo wybory na nowych zasadach, przy ruszeniu tych lokalnych interesów będzie krzyk, trudno, koniec cytatu.
Ja nie przywiązywałbym wagi do wpisów pani posłanki Pawłowicz. Myślę, że ważniejsze jest to, co mówi pan poseł Kaczyński w tej kwestii. A on zaprzeczył i stwierdził, że wybory będą w terminie normalnym, aczkolwiek nie można tak do końca, myślę, mu wierzyć. Być może jest to zasłona dymna. My się przygotowujemy, mamy już pewne struktury, szukamy kandydatów na radnych, rozmawiamy z ludźmi, spotykamy się.
Powiedział bydgoski poseł Nowoczesnej Michał Stasiński, który był gościem dzisiejszej rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.